Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z serdecznym pozdrowieniem śpieszymy w imieniu całej redakcji do wszystkich widzów Telewizji Trwam. Jednocześnie zaproszeniem do czasu rozmów niedokończonych, nie tylko do uczestnictwa poprzez tak trwanie po drugiej stronie monitora, ale również poprzez telefonowanie do naszego studia, bo to taki wspólny nasz czas, wspólnego również tworzenia tej przestrzeni naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. A temat, który chcemy dzisiaj podjąć, brzmi w następujący sposób: kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. A naszymi gośćmi są pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Panie profesorze, serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Wraz z nami jest pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, witam panie profesorze. Czas naszego dzisiejszego spotkania w temacie kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Adam Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego pisał: cywilizacja to nie modne i wykwintne ubiory, smaczna kuchnia, wygodne karczmy, piękne teatry i szerokie drogi. Zatem może rozpocznijmy nasze dzisiejsze spotkanie od zdefiniowania tego pojęcia cywilizacja. Czym jest cywilizacja? Jakie są rodzaje cywilizacji? Bardzo serdecznie poproszę pana profesora Piotra Jaruszyńskiego. Pan profesor, czy nas słyszy? Może rozpocznijmy wobec tego od pana profesora Henryka Kieresia. Panie profesorze, odnośnie cywilizacji, czym ona jest i jakie są jej rodzaje? W kontekście również tej wypowiedzi naszego wieszcza Adama Mickiewicza, zawartej w Księgach Narodu Polskiego.
No więc jest, zaczniemy, jak to jest w rzemiośle filozoficznym, od definicji etymologicznej, czyli od pochodzenia i znaczenia słowa cywilizacja. Wywodzi się ono z języka łacińskiego, od słowa civis, no mniej więcej obywatel, civitas, społeczność, a także państwo, a więc wskazuje na ścisłą korelację pomiędzy człowiekiem, życiem społecznym, którego ostateczną formą jest instytucja państwa. No i rzecz jasna, tutaj jest cały szereg ważnych zagadnień, mianowicie takich, jaka relacja zachodzi pomiędzy człowiekiem, który posiada status obywatela, społecznością zorganizowaną w państwo, no i na czym ta relacja polega, na ile od koncepcji cywilizacji zależy los człowieka i na ile od koncepcji człowieka zależy kształt cywilizacja. Więc mamy tu do czynienia z pewną relacją intencjonalną, myślną, jako że cywilizacja jest bytem intencjonalnym, wytworzonym przez człowieka i przez człowieka przyjętym, uznanym za swój. Czy kolega Jaruszyński już jest na linii?
Panie profesorze, czekając na profesora również Piotra Jaruszyńskiego, kontynuując nasze rozważanie na temat cywilizacji, czy posługując się kryteriami naukowymi jesteśmy w stanie określić, bo wiemy, że też mamy różne rodzaje cywilizacji, czy moglibyśmy również poprosić o nakreślenie tego spektrum i czy posługując się tymi kryteriami naukowymi jesteśmy w stanie stwierdzić, która z tych cywilizacji jest najwyższą cywilizacją?
No, może zacznę jeszcze od tego, bo to jest ważne, że są, cywilizacja jest przedmiotem wielu nauk. No jest przede wszystkim, wchodzi w zakres jako ważne pojęcie debaty kulturowej, politycznej zwłaszcza, jaka toczy się we wszystkich społecznościach, ale jest również przedmiotem nauk. No przede wszystkim filozofii, jako że ona docieka ostatecznych przyczyn, ostatecznych racji wszystkiego, co jest związane z człowiekiem i jego bytowaniem w świecie. Ale mamy również i socjologię cywilizacji, psychologię cywilizacji, historię cywilizacji. No więc, a obok tego no, najrozmaitsze rozważania typu spekulatywnego, krytycznego, konstrukcyjnego, opartego na doświadczeniu, bądź też pomijającego to doświadczenie. Także dziedzina dyskursu nad cywilizacją jest bardzo bogata, bardzo zróżnicowana. No i jest również teologia cywilizacji, do czego mam nadzieję nawiążemy, bardzo ważna, bardzo ważny głos zabiera w tej mierze. Więc no, o tym trzeba wiedzieć i pamiętać, że no, rozstrzygającą rolę pełni wyjaśnianie filozoficzne. No i rzecz jasna chodzi tu o pytanie, jaka filozofia. Wiemy bowiem, że no, nie jest ona monolitem myślowym, poznawczym, jest wielce zróżnicowana. A więc problem jeszcze się, można powiedzieć, pogłębia. Natomiast co do typów cywilizacji, no tutaj mamy najrozmaitsze podejścia, które począwszy od ujęć, powiedzielibyśmy opisowych, które wychodzą z doświadczenia, stosują tak zwaną indukcję, czyli wyróżniają istniejące cywilizacje, porównują je z sobą i no, na kanwie tego zestawienia cywilizacji ferują jakiś wyrok, czyli wskazują na to, która z istniejących cywilizacji jest, można powiedzieć, na miarę człowieka, odpowiada ludzkiej naturze, no i zapewnia człowiekowi właściwe dla tej natury bytowanie w świecie. Tutaj z pewnością zasłużył się Arystoteles, który wymienił trzy pary przeciwstawnych koncepcji cywilizacji, trzy ustroje polityczne, jako że pojęcie cywilizacji pojawia się późno, dopiero mniej więcej w oświeceniu, ale już traktowano o ustrojach politycznych. Są to ustrój polityczny, cywilizacja, są to pojęcia przynajmniej równoważne, jeśli nie równoznaczne. No. Inne podejście to podejście historyczne, bardzo popularne, które wylicza istniejące cywilizacje do kilkuset nawet, tak jak nasz polihistor Felix Koneczny, które następnie na drodze redukcji poznawczej, a więc uchwycenia jakichś wspólnych dla różnych odmian cywilizacji przesłanek ideowych czy założeń, redukuje się następnie do pewnych typów ogólnych. No tu właśnie, jak wspomniałem, zasłynął Felix Koneczny. A poza tym jest Felix Koneczny zaproponował również podejście, no powiedzielibyśmy, bardzo użyteczne, uniwersalne, które należy uwzględnić, mianowicie poszukując cech wspólnych dla wyróżnionych przez siebie cywilizacji, wyróżnił cywilizacje tak zwane gromadne, a więc takie, w którym gromada w jakiś sposób zorganizowana dzierży prymat nad człowiekiem w którego sprowadza do jednostki. Ludzie różnią się tylko numerycznie i są jako funkcją tej nadrzędnej struktury. A obok tego wyróżnił cywilizacje personalistyczne. To właściwie wskazał tylko na jedną cywilizację o profilu personalistycznym, która unika zarówno indywidualizmu, jak i kolektywizmu, czyli jakiejś postaci gromadności. No, do tych spraw jeszcze będziemy nawiązywać, przywoływać je. Są one ważne, jako że no, mamy się zatrzymać nad kondycją cywilizacji prawdy i ducha. No, niemalże cytat ze świętego Pawła, prawda? Prawda i duch. Czyli, jak się domyślam, będzie chodziło o tę cywilizację, która zbudowała Europę w ideowym sensie europejskości, no i która, jak mamy się zorientować, no, znajduje się w pewnym położeniu, na pewnym etapie, w pewnych uwarunkowaniach i należy rozstrzygnąć, co jej dolega, co jej zagraża, czym ona przede wszystkim się wyróżnia. No i na tym tle postarać się zrozumieć, no, w jakim czasie żyjemy i w jakim kontekście cywilizacyjnym.
Kondycja cywilizacji prawdy i ducha, temat naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy panu profesorowi za wprowadzenie. Pan profesor Henryk Kieresz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Wraz z nami jest również pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, w nawiązaniu do tych myśli, tych treści, które wyartykułował już pan profesor Henryk Kieresz, czy zgadza się pan profesor z takim stwierdzeniem, które można by postawić, że cywilizacja łacińska, chrześcijańska, oparta na filozofii greckiej, prawie rzymskim, jest cywilizacją najbardziej przyjazną człowiekowi?
Tak, witam Państwa serdecznie, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich słuchaczy i telewidzów. To bardzo ważny temat, jaki podejmujemy, chociaż dla wielu z nas mógłby wydawać się nieco abstrakcyjny, górnolotny. Dzisiaj szukamy tematów bardzo konkretnych, ale problem polega na tym, że te konkrety nie biorą się z pustki, tylko właśnie z pewnych spraw ogólniejszych, do których należy również cywilizacja, czy jak na to zwrócił uwagę profesor Henryk Kieresz, coś, co było odpowiednikiem późniejszego słowa cywilizacja, a mianowicie polityka. I teraz, kiedy zastanawiamy się nad cywilizacją, to możemy oczywiście prowadzić badania teoretyczne, które pomogą nam zorientować się, ile jest, czy ile było cywilizacji na świecie. No i to jest coś, co posiada pewną wartość poznawczą. Ale tu chodziłoby o to, żeby uświadomić sobie, że cywilizacja jest pewnym sposobem zorganizowania życia społecznego. W związku z tym nasze życie konkretne w społeczeństwie, a człowiek żyje w społeczeństwie, jest właśnie wypadkową jakiejś cywilizacji. Tylko że my nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę i szukamy przyczyn bliższych, zwłaszcza związanych z jakąś osobą, politykiem na przykład. I mówimy, że on jest wszystkiemu winny, czy jakaś partia jest wszystkiemu winna. Tymczasem sprawa jest głębsza, ponieważ taki człowiek czy takie środowiska, one nie działają w izolacji, tylko działają właśnie w pewnym systemie zorganizowanego społeczeństwa, dzisiaj również międzynarodowego. Dlatego trzeba orientować się, jakie są te nadprzyczyny tego, co się dzieje, a do tych nadprzyczyn należy właśnie cywilizacja jako sposób organizowania życia społecznego, a więc również takiego, w którego orbicie znajduje się konkretny człowiek. I właśnie kiedy zastanawiamy się nad tymi sposobami organizacji życia społecznego, to uświadamiamy sobie, że one mogą być bardzo różne, mimo na przykład, że, jak na to zwrócił uwagę wspomniany już Feliks Konieczny, że pewne cywilizacje żyją w tej samej przestrzeni geograficznej. Na przykład w Polsce żyły obok siebie cztery różne cywilizacje. W tej Polsce, w Rzeczypospolitej obojga narodów, a właściwie wielu narodów. I również możemy powiedzieć, że żyjemy w Europie, w ramach Unii Europejskiej, tylko że pewne cechy i metody, jakie zawiera Unia Europejska, one są zupełnie obce naszej cywilizacji, właśnie łacińskiej, jaką przejęliśmy dzięki temu, że Polska przyjęła chrzest i to właśnie z Pragi, dzięki czemu przejęła też specyficzny sposób patrzenia na człowieka jako na osobę. I dlatego, jeżeli chcemy lepiej rozumieć, na czym polega taki problem zderzenia cywilizacji i próba ich szacowania czy oceniania, a bardzo często dzisiaj okazuje się, że jest taki wymóg politycznej poprawności, że nie wolno oceniać. No cóż, jeżeli przyjdzie złodziej, bandyta i kogoś mocno poturbuje, to będzie tylko kwestia w takim ujęciu opisu, jak on to zrobił. Ale przecież zrobił też coś złego, a więc nie można unikać oceny. Ale jakie są kryteria? Ktoś powie, że no cóż, jeden lubi to, drugi tamto. No ale są kryteria obiektywne. I tym kryterium obiektywnym, który pomaga nam ocenić cywilizację jedną czy kilka cywilizacji, porównywać je, to jest właśnie ostatecznie dobro ludzkiej osoby. I tu widać, że jeżeli system jest zorganizowany w taki sposób, że w jego centrum znajduje się dobro człowieka, osoby, to jest to inna cywilizacja niż ta cywilizacja, w której w centrum tym podmiotem głównym jest na przykład władca albo jakaś grupa, mała grupka rządząca, oligarchia, czy też nawet demokratyczna większość, która nie za bardzo wie, co się dzieje i jest sprytnie sterowana czy manipulowana przez speców od manipulacji. A więc tutaj musimy ustalić pewną hierarchię tego, co jest realne, a realny jest każdy człowiek właśnie pojęty jako osoba. To jest realność i tę realność musimy rozpoznać, na czym polega to, że człowiek jest osobą, a następnie musimy rozpoznać, jakie ten człowiek ma z jednej strony uprawnienia, a z drugiej strony jakie ma obowiązki czy powinności względem innych ludzi. Dopiero kiedy właśnie rozpatrzymy i zobaczymy, że to z natury wypływają pewne uprawnienia i powinności, to wówczas inaczej patrzeć będziemy na cywilizację, która jest czysto umowna, jak dzisiaj niestety mimo wspaniałych intencji, wielkich osiągnięć, ale ludzie władzy odwołują się do tego określenia umowy społecznej, które jest fatalne, ponieważ ono otwiera drogę do relatywizmu, bo przecież złodzieje też mogą się umówić. Więc tutaj umowa nie daje racji podstawowych, dla których coś określamy jako dobre lub złe. Tu jest pułapka. Można oczywiście, mając dobre intencje, nie wykorzystać dla złych celów tej pułapki, ale można i to zgodnie z prawem, właśnie stanowionym tylko, ale takim, które wywindowało, jak wszyscy wiedzą, Hitlera do władzy, a później umożliwiło zgodnie z prawem stanowionym dokonywanie tak potężnej masakry.
Panie profesorze, i w tym miejscu, panie profesorze, może też zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzeczywistość. o którą za chwileczkę też poproszę pana profesora Henryka Kieresio o naświetlenie tej rzeczywistości. Przed tym jednak serdeczne zaproszenie również do widzów telewizji Trwam o współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania w temacie kondycja cywilizacji prawdy i ducha. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej to 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Kondycja cywilizacji prawdy i ducha. To temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Pierwsza część naszego spotkania o godzinie 21.30. Kontynuacja na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaruszyński oraz pan profesor Henryk Kieres. Pana profesora Henryka Kieresia serdecznie poproszę również o pewnego rodzaju taką analizę, ponieważ patrząc na historię chociażby cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, to no, co rusz znajdowała się ona w różnego rodzaju kryzysach, niebezpieczeństwach, najazd barbarzyńców w V wieku, reformacja, pierwsza, druga wojna światowa. Panie profesorze, a dziś we współczesnym, otaczającym nas świecie, co jest źródłem zagrożenia dla tej cywilizacji?
No proszę ojca, wymienione przykładowo przez ojca przyczyny rozpadu czy zderzenia się tych przyczyn z cywilizacją łacińską, które nadwyrężają jej logos i etos, one się odkładają. One, że tak powiem, no pozostają w pamięci i podlegają swojemu historycznemu rozwojowi. A więc no jest to, gdyby powiedzmy wskazać na źródła historyczne, na formacje, które złożyły się na to, co nazywamy cywilizacją łacińską z jej silnym personalizmem, a więc jak wspomniał profesor Jaruszyński, no wręcz kultem człowieka jako osoby, kogoś nienaruszalnego, suwerennego, który jest celem życia społecznego, to musimy, to są trzy wielkie formacje. Grecja z jej filozofią i sztuką, to wydaje się odziedziczyliśmy po Grekach, ale również jesteśmy nie tylko spadkobiercami kultury greckiej, ale i zakładnikami, ponieważ ta kultura od strony poznania zorganizowanego, właśnie filozoficznego, dającego początek nauce, no była też wielce zróżnicowana i skłócona. I to wszystko odziedziczyliśmy i to żyje w kulturze, jest odnawiane. Co pewien czas pojawia się jakaś nowa propozycja, jakiś nowy myśliciel czy nurt, który wraca do któregoś z nurtów już obecnych w starożytnej Grecji. Więc to jest, powiedziałbym, wewnętrzne tarcie, które odzwierciedla co? No, tarcie, jakie dokonuje się w człowieku. Problem poznawczy, problem poznania, problem prawdy jest tutaj problemem centralnym, czy prawdę odpoznajemy, odczytujemy z realnego świata, czy też ją tworzymy, jak się dzisiaj mówi, kreujemy po to, aby właśnie zbudować sobie swój świat i w tym świecie no, doznać by także samozbawienia, pozyskać szczęście. Druga formacja to Rzym z jego koncepcją dobra, kultem rodziny. I trzecia formacja to chrześcijaństwo, w łonie którego nastąpiła synteza, ale chrześcijaństwo też, jak wiemy, zróżnicowane wewnętrznie, by nie powiedzieć skłócone. czego efektem są różne koncepcje cywilizacji. Niekoniecznie jest to jakiś wyraźny personalizm. Więc problem jest bardzo złożony i historycznie, i systematycznie, więc trzeba spokojnie, prawda, te rzeczy sobie uświadomić, żeby wiedzieć, żeby poznać przyczyny tego, co dzisiaj dzieje się w świecie, bo jest to nadal, jak się mówi, zderzenie cywilizacji, to też po prostu otwarta wojna pomiędzy cywilizacjami. Z jednej strony jest to cywilizacja łacińska, zwana także personalistyczną, a z drugiej strony jest to cywilizacja, która wyrasta z tradycji idealizmu poznawczego i jest związana z myśleniem utopijnym, czyli projektowaniem jakiejś wizji doskonałego ustroju społecznego, a w najlepszym wypadku ustroju, który dałby się zglobalizować i objął cały świat. I to jest zasadnicza oś, na której toczy się to zmaganie. Prawda? Czy personalizm, czy gromadność, która ma charakter utopijny i raczej jest zainteresowana projektowaniem niż oddawaniem sprawiedliwości światu realnemu i człowiekowi. Tak na to należy patrzeć. Tutaj wspomniano o Unii Europejskiej, no więc o pewnym pomyśle, który towarzyszył Europie od dawna, który przybierał różne formy, mianowicie o to, żeby Europę, którą słusznie określono myślącą częścią świata, jakoś zintegrować. Dlaczego? Dlatego, że ona odkryła kulturę, odkryła cywilizację i ona pierwsza dokonała nad tymi kwestiami refleksji. Po drugie, ona jest ciągle zagrożona. Tych zagrożeń jest wiele. I zagrożenia te powodują, że odwracamy się od tradycji greckiej, od tradycji rzymskiej, odwracamy się od chrześcijaństwa właśnie w imię jakiejś wyimaginowanej koncepcji życia społecznego o charakterze ogólnoświatowym, globalnym. To jest taka zasadnicza oś na dzień dzisiejszy, ale powiadam, tu jest wiele składników, wiele momentów, które przy różnych okazjach należy uwzględnić, żeby dokładniej się przyjrzeć, zdobyć jakiś wziernik w te przyczyny nadwyrężenia i logosu, i etosu, czyli prawdy o świecie i człowieku i prawdy o celu ludzkiego życia.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Henryk Kiereś. Trwamy podczas rozmów niedokończonych w temacie kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaruszyński oraz pan profesor Henryk Kiereś. Serdecznie zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Kolejna sprawa, o którą chcemy dopytać pana profesora Piotra Jaruszyńskiego, związana jest z taką kwestią, pewnego rodzaju właśnie znakiem zapytania, czy w każdej cywilizacji powinien istnieć prymat ducha nad materią, bo tylko i wyłącznie w takim układzie jest zapewniona pewnego rodzaju trwałość i rozwój tej cywilizacji. W tym kontekście, jak ma się sprawa z cywilizacją zachodnią, bo na naszych oczach dokonuje się rugowanie religii, rugowanie ducha z tej przestrzeni naszego życia na kosztem właśnie materii. To materia gdzieś ma dominować, materia ma tutaj mieć to naczelne miejsce. Jaki to będzie miało odzew, jeśli chodzi o tożsamość, naszą tożsamość cywilizacji zachodniej oraz o jej trwałość? I Czy, panie profesorze, możemy wskazać taką cenzurę, taki moment, od którego faktycznie następuje to rugowanie tej ducha z rzeczywistości naszego życia? Czy to był rok 1968 i rewolucja seksualna? Czy pan profesor dopatrywałby jeszcze gdzieś indziej tego momentu zapalnego?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że takie kategorie, jakimi ojciec operuje, należą do filozofii. W związku z tym, jeżeli chcemy zrozumieć coś, co stało się później, to musimy wiedzieć, skąd to się wzięło, jaki był błąd, ostatecznie błąd intelektualny, który spowodował tak negatywne reperkusje. Otóż tu podstawowa sprawa jest następująca. Czy człowieka należy sprowadzać do czystej materii, czy też człowiek jest jakąś syntezą ducha i materii, czy też człowiek jest tylko samym duchem. I takim momentem przełomowym dla całej kultury europejskiej, dla kultury zachodniej, która była zainteresowana filozofią, takim momentem przełomowym jest oczywiście filozofia Kartezjusza. Początkowo nie brzmiało to zbyt groźnie, bo stwierdził, że człowiek to są dwie różne substancje. Jedna to jest ciało, materia, a druga to jest dusza, duch. Później filozofowie próbowali to jakoś ze sobą połączyć, ale najczęściej szło to w kierunku tak zwanego redukcjonizmu, czyli dla jednych człowiek to tylko duch, a dla innych to tylko materia. I ostatecznie ten nurt materialistyczny zwyciężył. I to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o obraz człowieka, to jest właśnie spuścizna postkartezjańska. I ktoś, kto tego nie rozumie, to nie zrozumie tego, co dzieje się dzisiaj. I dlatego właśnie tak ważne jest przywrócenie filozofii do kanonu edukacji, dlatego że specjaliści w różnych dziedzinach technicznych, utylitarnych mogą konstruować i budować coraz lepsze samoloty, ale to nie daje rozumienia, kim jest człowiek. Natomiast właśnie jeśli sięgniemy do filozofii, do tego przełomu kartezjańskiego, to rozumiemy, co się stało z Europą i pod jakim wpływem właśnie tego dualizmu. I przeciwwagą dla tego dualizmu kartezjańskiego jest właśnie filozofia klasyczna, która w sposób bardzo mozolny, ale starała się bronić jedności człowieka. Mamy to przykład tego właśnie u Arystotelesa, potem u świętego Tomasza z Akwinu i właśnie u naszego mistrza, który był profesorem zarówno profesora Kierezia, jak i moim, ojca profesora Mieczysława Krąpca, który w swoim dziele Ja, człowiek, właśnie ten temat porusza. Tu nie ma drogi na skróty, to jest trudna praca, ale dzięki temu człowiek zaczyna lepiej rozumieć, a jak lepiej rozumie, to robi mu się jaśniej wokoło i ocena i decyzje, jakie podejmuje, są po prostu przemyślane i odpowiedzialne.
Kondycja cywilizacji, prawdy i ducha, temat naszego spotkania. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Bardzo proszę, kogo witam?
Halo, Zbigniew, Augustów, Podlasie.
Witamy, panie Zbigniewie, i zapraszam.
Mogę mówić?
Proszę bardzo.
Ja w sprawie tej audycji o prawdzie i duchu.
Jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Ja chcę powiedzieć, że pan profesor Jaroszyński zaczął na samym początku od stwierdzenia najważniejszego, że jak zaczynamy mówić o cywilizacji, ocenie tej cywilizacji, to cały czas musimy mieć przed sobą sprawę dobra jednostki, dobra człowieka. Bo te wszystkie organizacje zarządzania i tak dalej, dotyczą właściwego ustawiania życia normalnego, przeciętnego człowieka. Ja mogę żartobliwie powiedzieć, że kiedy ludzkość się zaczynała od jaskiń, to mieliśmy cywilizację matriarchatu. Przynajmniej kobiety łagodniejsze, w związku z tym ta cywilizacja pewnie była najbardziej fajna, nie mówiąc o tym, że kobieta przynajmniej była wtedy szanowana, bo od tamtej pory to ta cywilizacja tak się rozwijała, że większość świata dzisiejszego to kobiety nie bardzo mają coś do powiedzenia, A jak się przypomina taki żart arabski, że jedzie Arab na ośle, a za nim idzie kobieta i kolega go spotyka i pyta, a co ty robisz, gdzie jedziesz? Odwożę żonę do szpitala. On jedzie na osiołku, a żona za nim drepcze. Więc krótko mówiąc, to wiele takich sytuacji jest. Natomiast drugi z panów profesorów też słusznie w tym momencie mówił, tyle tylko, że rzeczywiście należy odróżnić, myślę, ideę w jakimś sensie cywilizacji, czyli funkcjonowania zgodnie z jakimiś tam przyjętymi zasadami i ustaleniami, od filozoficznych rozważań, które również nam naświetlają punkt widzenia na to, co się jak nazywa. A prawda jest prosta. Obecne cywilizacje, te niby dobre, tak zwane te demokracje, które niby mają służyć za przykład łącznie z naszą, to są po prostu fałszywe. Narody nie mają nic do powiedzenia poza tym, że mają jedyny obowiązek to pójść i wybrać kliki, które przedstawiają nam listę do podpisania.
Panie Zbigniewie, prosimy o ustosunkowanie się do tych różnych kwestii, które pan podjął w pana wypowiedzi, za którą serdecznie dziękuję naszych gości. Rozpocznijmy od pana profesora Piotra Jaroszyńskiego.
No tak, to było bardzo ciekawe, co pan powiedział i na pewno można byłoby to jeszcze rozwinąć, ale trzeba właśnie przy takich, no jak mówiłem, abstrakcyjnych dość rozważaniach, trzeba jednak odnaleźć pewien konkretny punkt odniesienia, który, dzięki któremu będziemy mówili i myśleli dorzecznie, bo w innym wypadku łatwo jest przeteoretyzować pewien problem, a ludzie muszą konkretne decyzje podejmować. I tutaj właśnie jest ta podstawowa sprawa, żeby dostrzegając z jednej strony, jak bardzo człowiek sam jest cielesny i zanurzony w cielesność, w materię wokół siebie, jednocześnie ją przekracza. I właśnie dzięki temu, że przekracza, to w tym odnajdujemy to, co nazywamy kategorią osoby. Zwierzę nie przekracza swojego świata, w którym żyje. Jest zanurzone całkowicie. Natomiast człowiek potrafi się zdystansować, wyjść ponad to wszystko i w tym momencie odsłania siebie, samemu sobie i innym. Ja jestem człowiekiem osobą. Ja mam prawa i obowiązki i mam uprawnienia. I to jest właśnie tak charakterystyczne dla osoby, która organizując się w społeczeństwo musi w ramach właśnie cywilizacji, musi te istotne aspekty wziąć pod uwagę i z nimi się liczyć.
Dziękujemy. Profesor Henryk Kiereś.
No tutaj w wypowiedzi pana przebija mianowicie ważna kwestia, kwestia dobra wspólnego. Zaznaczył pan i słusznie, że celem wszelkich ustrojów musi być dobro człowieka, kogoś realnego i konkretnego, a nie kogoś wyimaginowanego, zaprojektowanego przez jakąś utopijną wizję. W cywilizacji, która zbudowała Europę tym dobrem, jest konkretny człowiek, realny, a dokładnie mówiąc jest jego życie. Proszę zauważyć, że wszystko, co mamy, to nasze życie. My życie posiadamy i zabiegamy o nie. Żyjąc, zabiegamy o życie. Aktualizujemy to wszystko, co jest nam zadane przez naszą naturę. Rozumną, wolną, skierowaną ku prawdzie, dobru, pięknu. Naturę, która domaga się, no, rodzi się, człowiek rodzi się społecznie, rodzi się już w łonie określonej cywilizacji. Rodzina przecież posługuje się jakąś metodą życia społecznego. No więc życie jest czymś, co wszyscy posiadają, proszę zobaczyć, i wszyscy o nie zabiegają. W Wszyscy chcą to życie jak najlepiej zaktualizować i udoskonalić, żeby osiągnąć jego cel. I to jest nam zadane, to sobie musimy uświadomić. Wszystko, co stoi na drodze życia, co życiu zagraża w jakikolwiek sposób, czy życiu na poziomie wegetacji, czyli wzrastania, czy życiu zmysłowo-uczuciowemu, czy wreszcie życiu duchowemu, osobowemu, wszystko jest złe, wszystko to należy usunąć, wyeliminować. I to jest kryterium uniwersalne i neutralne. Proszę zobaczyć, życie ludzkie jest niepodzielne. Nie można dzielić człowieka na materię czy ducha, czy też widzieć w nim pole zmagania się dwóch jakichś przeciwstawnych sił, czy nawet obojętnych względem siebie, podległym prawom materii, bądź też podległym jakimś wyimaginowanym prawom ducha. To jest clue cywilizacji łacińskiej. Ludzkie życie realnego, konkretnego człowieka, nie człowieka wymyślonego, człowieka idealnego, doskonałego, tylko realnego, ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Cywilizacja jest wobec tego, posiada jasne i niepodważalne kryterium oceny naszego postępowania w jej łonie. Jeśli uderzymy w życie, uderzamy w człowieka i tworzymy cywilizację nikczemną. Tak dałoby się uogólnić to, co pan chciał wyrazić w swojej wypowiedzi.
Dziękujemy. Kondycja cywilizacji prawdy i ducha, temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryk Ostrołęka, witam. Pozdrawiam bardzo gorąco ojca prowadzącego, pana profesora Henryka Kieresia i pana profesora Petra Raszyńskiego. Mam pytanie do panów profesorów, bo temat jest rzeczywiście frapujący, kondycja cywilizacji prawdy i ducha. Czyli z punktu widzenia chciałbym to pytanie zadać edukacji, ponieważ od iluś lat zajmuję się edukacją, a konkretnie prowadzimy liceum klasyczne w Ostrołęce. I jak się sprawy mają w edukacji na dzisiaj, jak wspomniał pan profesor Piotr Jaroszyński, że bez filozofii klasycznej nie da się praktycznie zrozumieć dobrze właśnie cywilizacji. A jak teraz można w szkole średniej na przykład, gdzie przeważają w większości przedmioty przyrodnicze, poznać właśnie miejsce człowieka, czyli żeby on rzeczywiście poznawał zasady, prawdę i teraz i duchowość swoją. I teraz czy bez łaciny, czyli bez tego porządku pewnego, który daje język, czy bez retoryki, więc znowu tej umiejętności przekonywania, umiejętności, tak powiem, wypowiadania się, dochodzenia do prawidłowych wniosków, do prawdy. Czyli bez filozofii klasycznej, a wcześniej, bez kaligrafii w szkole podstawowej, bo tu się zauważa, że praktycznie jest problem dzisiaj z pisaniem też przez dzieci, później młodzież. I teraz, jeżeli nie będzie tych przedmiotów, a na dzień dzisiejszy, można powiedzieć w średniej, możemy mieć jedną godzinę filozofii lub jedną godzinę łaciny lub plastyki lub muzyki. To nie ma szans, żebyśmy cokolwiek tutaj o tej cywilizacji powiedzieli, jeżeli jest tylko ta jedna godzina. My mamy oczywiście tutaj w naszym liceum pewien program, zarówno jeśli chodzi o filozofię, czy łacinę i retorykę, on i pięknie się sprawdza. I to ma sens, żeby ten człowiek rzeczywiście poznawał siebie i celowość swojego życia właśnie poprzez poznawanie tych przedmiotów. Panie profesorze, do pana profesora Piotra Jaruszyńskiego i pana profesora Henryka Keresia. Czy jeśli nie będzie tych przedmiotów, o których ja wspomniałem w szkole średniej w Polsce, to czy jesteśmy w stanie przygotować młodzież dobrze właśnie do rozumienia szczególnie łacińskiej cywilizacji, ale i zagrożeń, które płyną z innych cywilizacji?
Panie Henryku,
jeszcze raz gorąco pozdrawiam i dziękuję bardzo.
Dziękujemy i też to podziękowanie także dla pana z racji wczorajszego pielgrzymowania młodzieży na Jasną Górę dla pana i na ręce pana także dla wszystkich organizatorów, bo to również piękne spotkanie wczoraj u tronu Matki Bożej, gdzie także i z uczniowie z szkoły, której pan jest dyrektorem, także pielgrzymowali na to spotkanie. Bardzo.
Ojcze, jeśli mogę tylko powiedzieć, to na zakończenie tej pielgrzymki usłyszałem takie słowa. I od dorosłych, bo to połączyliśmy razem i młodzież była z naszej szkoły i trochę dorosłych. Po prostu uczestnicy podziękowali za tę możliwość spotkania. To było im potrzebne. To takie słowa na zakończenie otrzymałem, także to spotkanie rzeczywiście było jak najbardziej piękne. Mogliśmy zobaczyć, jak młodzież, czego młodzież doświadczyła, mimo że przecież było zimno, chłodno, ale deszcz nie padał na Jasnej Górze. Mimo że jak jechaliśmy przecież jeszcze do Częstochowy, to lało jak cebra. A teraz na Jasnej Górze nie padało. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam bardzo gorąco gości i ojca.
Dziękujemy również, pozdrawiamy.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Prosimy o słowo pana profesora Henryka Kieresia.
Poruszył pan jeden z wątków tego, co można by włączyć w strategię obrony naszej cywilizacji, mianowicie edukację. Często słyszymy, że takie będą losy Rzeczpospolitej, jakie będzie młodzieży wychowanie, kształcenie i wychowanie. I edukacja, rzecz jasna, odgrywa tutaj kluczową rolę. Nie ostateczną, ale kluczową, bo człowiek ma pewien okres czasu do wypełnienia własnym życiem, więc może nadejść jakieś oświecenie, ale lepiej trzymać się przysłowia, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc edukacja to pewnie to jest problem bardzo ważny w tej cywilizacji. I ona właśnie, tak jak powiedziałem, wyrastając z tych trzech formacji, z greckiej filozofii i sztuki, z rzymskiej koncepcji dobra i z chrześcijaństwa, uwzględnia te trzy wątki, te trzy formacje w procesie edukacji, bo inaczej być nie może. To jest dlaczego? Dlatego, że filozofia wyjaśnia nam problem świata, a zarazem jako jedyna samozwrotna i samokrytyczna wiedza rozstrzyga kwestię o samej sobie. Kiedy jest filozofią, a kiedy jest pseudofilozofią. Kiedy na skutek błędu wyjaśnianie zamienia się na myślenie. A myśleć można o wszystkim. Myślenie leży u podstaw sztuki. Można projektować najpiękniejsze cywilizacje, tak, prawda, patrząc na oko. Dodam tutaj, że to ciekawe, że jak bogate i zróżnicowane jest myślenie utopijne w kulturze europejskiej. Istnieją już bibliografie. Tak potężny jest ten ruch myślenia utopijnego. I charakterystyczne dzisiaj uczeni wracają do utopizmu. Twierdzą, że utopia nie musi być naiwna, ma być krytyczna, ma być oparta na konwencji i tak dalej. Jest to droga donikąd. Ta droga, która donikąd prowadzi. A więc pierwsza sprawa, wykształcenie filozoficzne, to jest po prostu samowiedza człowieka. Jeśli nawet nie rozumie świata, to rozumie z czym człowiek się boryka, przed jakimi problemami stoi i jakie problemy powinien rozwiązać, żeby rozstrzygnąć no, kwestie bytu samego siebie, celu swojego życia. Dalej języki klasyczne, no tego byliśmy pozbawieni. Nieliczne szkoły proponowały grekę i łacinę. Nawet jeśli z tego młodzież korzystała, no to później był problem zatrudnienia, osób, które skończyły, posiadają wykształcenie klasyczne. Spotkałem wiele osób już w wieku dojrzałym, które skończyły w czasie PRL-u studia klasyczne i pracują w sklepie czy zajmują się handlem. Z tego tytułu, że no, ówczesna cywilizacja nie dawała im możliwości, że tak powiem, kontynuowania, rozwijania i dzielenia się tą wiedzą i sprawnością. I podobnie kultura chrześcijańska, ona musi być uwzględniona. Mówię tu kultura chrześcijańska i związana z nią wizja człowieka. Jedynie dlaczego? Bo jedynie religia jako jedyna dziedzina kultury obok nauki, etyki i sztuki rozstrzyga kwestię ostatecznego celu ludzkiego życia. Jaki jest ostateczny cel ludzkiego życia? Nawet filozofia tego nie potrafi rozstrzygnąć. Filozofia odkrywa, zresztą z wydatną pomocą teologii, że człowiek jest osobą, jest suwerenem, prawda? Jest podmiotem prawa, ale jest bezradna wobec pytania, jaki jest ostateczny cel ludzkiego życia. Bo przecież wszystko, co robimy, robimy pod kątem celu ostatecznego. Jeśli określimy, że tym celem jest życie wegetatywne, a więc życie na poziomie nieomalże rośliny, no to będziemy tak życie kształtować i będzie nam dobrze tam, gdzie będziemy mieli te nasze potrzeby, jak się mówi, zaspokojone. Jeśli będzie to cywilizacja taka hip-hopowa, gdzie będzie chodzić o zmysły, sensacje, uczucia, prawda, zmienne, płynne, no to będzie nam odpowiadać właśnie taka cywilizacja. Natomiast jeśli odkryjemy osobowy wymiar własnego życia, to dopiero dostrzeżemy, kim jesteśmy i przed jakimi pytaniami stoimy. Właśnie pytaniami o sens ludzkiego życia. Żadne utopie, żadne ideologie, które są, można powiedzieć, quasi-religiami, takimi konkurują z religią, zwłaszcza z religią chrześcijańską, która przecież no, w najwyższym stopniu docenia godność osoby ludzkiej. Człowiek jest dzieckiem Bożym, żyje obietnicą życia wiecznego. Cały sens pod tym kątem naszego życia doczesnego, całe to życie nabiera sensu. Ono się nie kończy, ono nie jest tylko przeżuwaniem materii, gromadzeniem dóbr, ale wewnętrznym doskonaleniem się, aktualizacją tego, co ogólnie nazywamy duchem, no, w perspektywie prawdy, prawdy ostatecznej. Więc tak wygląda, można powiedzieć, pozycja człowieka. Tak tradycja realistyczna dopełniona przez chrześcijaństwo jakby no, obejmuje człowieka integralnie. Tu nie ma żadnej redukcji, żadnego spłaszczenia człowieka. Ani do materii, ani do ducha, ani do jakiejś no, jakiegoś bytu, który jest polem zmagania się tych dwóch przeciwstawnych sobie sił, bo to ostatecznie będzie sprowadzone do siły. Więc edukacja musi to uwzględnić. A pytanie, co można robić? No należy, jeśli się człowiek zajmuje profesjonalnie edukacją, to należy to uwzględniać i promować i wprowadzać do szkoły. Jest też jakiś margines ruchu dla dyrektorów szkół, którzy no, powinni wiedzieć o tym, w jakiej, z jakiej cywilizacji się wywodzą i jakim dobrem jest młodzież, która została im powierzona.
Kondycja cywilizacji prawdy i ducha, temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaruszyński oraz pan profesor Henryk Kiereś. Halo, prosimy bardzo.
Witam ojca, witam obu panów. Krystian z Krakowa.
Witam panie Krystianie.
Ja chciałem poruszyć, jeżeli można, dwa aspekty. Pierwszy dotyczy bardzo aktualnej w tej chwili problematyki, mianowicie ochrony środowiska, socjologii. Teraz to się tak nazywa ekologią. Kolejni papieże, szczególnie Jan Paweł II, przywiązywał do tego jeszcze jako arcybiskup krakowski do tych problemów ogromną wagę, czego dowodem jest to, że w synodzie archidiecezji krakowskiej jeszcze jako, powtarzam, metropolita krakowski polecił przygotować specjalny rozdział materiałów synodalnych dotyczących ochrony środowiska. Potem jako papież kontynuował to i w swoich kolejnych zarówno encyklikach, jak również kazaniach podczas pielgrzymek, nie tylko do ojczyzny, podnosił te kwestie. Mówię o tym dlatego, że miałem okazję przygotowywać w ramach raportu dla Ojca Świętego rozdziały dotyczące między innymi ochrony środowiska, ale również tożsamości narodowej, prawdy o tej tożsamości, pamięci o naszej historii, o jej losach i tak dalej. I to dzieło Jana Pawła II w tym zakresie kontynuował papież Benedykt, a teraz papież Franciszek. Bardzo mocno dał temu wyraz w tej sławetnej encyklice i właściwie każda z podróży papieskich, wiele wystąpień papieża Franciszka również jest tym zagadnieniom poświęcona. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo tu jest kwestia w tej chwili pewnej prawdy. Te problemy są bardzo nabrzmiałe. Ja jeszcze pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, to były lata 60., 70., gdy zajmowałem się tą problematyką. Żył jeszcze wówczas profesor świętej pamięci, profesor Władysław Szafer, profesor Walery Getel. Miałem zaszczyt być ich uczniem. Wspaniali nauczyciele, którzy tworzyli zręby światowej ochrony przyrody, ochrony środowiska. Wówczas były to problemy bardzo niepopularne. W ustroju socjalistycznym nie mogło być skażeń środowiska, nie mogło być skutków dla stanu zdrowia populacji, skutków genetycznych i tak dalej. Myśmy zresztą te zagadnienia w raporcie, którego byłem współautorem dla kardynała Glempa, przygotowywali i bardzo mocno żeby to wyeksponowali. Natomiast jak się sytuacja kształtuje dzisiaj? Otóż dzisiaj są ogromne fundusze europejskie, które przeznaczone są na te problemy. Natomiast obserwujemy, mówię w liczbie mnogiej, bo grono moich byłych studentów, moich kolegów młodszych ode mnie, bo ja już jestem bardzo wiekowym człowiekiem, z niepokojem obserwujemy to, co się działo za czasów niestety PRL-u w tym zakresie. Działalność pozorna lub pozorowana. Ogromne fundusze europejskie są pod pozorem ochrony przyrody, ochrony środowiska, kształtowania tego środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeznaczone na cele absolutnie z tym niezwiązane. To są jakieś kwestie jakichś gadżetów, jakieś w kasztany wpinane jakieś spinacze czy coś. No, rzeczy
panie Krystianie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale czas naszego spotkania pomału dobiega końca. Czy możemy poprosić o sfinalizowanie wypowiedzi?
W związku z tym jest kwestia edukacji w tym zakresie. Edukacji, jako że jeszcze dokończę jedną rzecz. Przecież to nie jest sprawa nowa. Ja wymieniłem tylko naszych papieży, naszego kościoła, ale również czynił to wcześniej wielki wódz Apaczów i czynił to między innymi Utan. I teraz, jeżeli my tej sprawy edukacji ekologicznej nie postawimy na właściwym poziomie, nie będziemy się domagali uczciwego przedstawienia tych problemów o tak ogromnym znaczeniu zarówno humanitarnym, jak i humanistycznym, to wiemy o tym, że różnie się losy naszej cywilizacji mogą potoczyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie ojca i obu panów.
Dziękujemy również, panie Chrystianie. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę, pan profesor Piotr Jaruszyński.
To jest szalenie ważny temat. Zresztą na ten temat organizowaliśmy sympozjum. Także tutaj, jeżeli ktoś się interesuje, to może sięgnąć. Ale spróbujmy jednak powiązać to z głównym tematem naszego spotkania dzisiaj, czyli kondycja prawdy i ducha w ramach naszej cywilizacji. Kondycja, czyli w jakim stanie jest. A na to nie da się ogólnie odpowiedzieć, bo kiedy mówimy o prawdzie, to mówimy przynajmniej o trzech środowiskach, które kształtują nasze rozumienie prawdy. To jest rodzina oczywiście, to jest szkoła i to są media. I właściwie dopiero wtedy, kiedy dokładniej zanalizujemy różne programy, czy różne dzisiaj można powiedzieć nawet modele rodziny, to okaże się, że prawda systemowo jest coraz bardziej osłabiana ze względu na to, że podporządkowana jest celom pozaprawdziwościowym. I w związku z tym ten nadmiar i nacisk kładziony na utylitaryzm, na to, żeby poznanie służyło, zawsze miało efekty praktyczne, on w zarodku zabija prawdę i prowadzi do tego, że dane społeczeństwo przestaje rozumieć samo siebie, bo zajmuje się i to w bardzo szybkim tempie ciągłą produkcją. Także tutaj z jednej strony, kiedy mówi się o ekologii jako ochronie środowiska, to musi być równowaga o ochronie środowiska ludzkiego również, bo to środowisko ludzkie, które wpływa na to, jak my się rozwijamy, ono ma swoje prawa, a nie tylko prawa mają żabki czy jakieś rzadkie gatunki roślin. To oczywiście, że tak. A co z człowiekiem? Bo okazuje się, że ta polityka proekologiczna bardzo często niestety uderza w dobro i w prawa ludzkie. Dlatego też tutaj mimo wielkich sentymentów i miłości do przyrody musimy również widzieć, w jakiej mierze te hasła są tylko zasłoną dymną, która utrudnia nam widzenie prawdy o człowieku, który jak najbardziej potrzebuje właśnie pomocy po to, żeby przetrwać i żeby prawidłowo się rozwijać.
Serdecznie dziękuję. To pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii i Kultury i podstaw retoryki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Naszym gościem jest również pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca naszej toruńskiej uczelni, przez wiele lat związane także z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ta część naszego spotkania pomału dobiega końca. Za te treści, za to również nakreślenie tych jakże ważnych aspektów cywilizacji bardzo serdecznie panom profesorom dziękujemy i z takim utęsknieniem czekamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Bardzo serdecznie dziękuję za tą część spotkania. To podziękowanie także dla wszystkich widzów telewizji Trwam, jednocześnie zaproszenie do udziału również w tej drugiej części. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.